Ja jestem Hanna Pawełek i jestem siostrą cioteczną Danusi Inki.
Maciej Pawełek, mąż tej pani, no od 69 roku, to troszeczkę już lat jest.
Kiedy się państwo zetknęliście z tą tragiczną historią? Bo wiadomo, że czasy były różne. To kiedy do pani zaczęło docierać to, kim była pani siostra cioteczna?
Jeszcze chyba byłam dzieckiem, jak już była mowa o tym, kiedy właśnie siostra Danusi Wiesia zaczynała jakby pierwsze rozmowy, próbowała dojść, gdzie to ciało może być, co się stało i tak dalej. A potem już w miarę rozwoju wypadków coraz bardziej. No a teraz my jako ta rodzina pozostała, niedużo nas jest, przejęliśmy pałeczkę.
Długo nie można było mówić o żołnierzach wyklętych.
Tak, to się wszystko zgadza. W domu też taki trochę to był temat na początku tabu, potem coraz więcej się już zaczynało o tym mówić.
W Polsce Danuta Siedzikówna Inka i Felix Selmanowicz-Zagończyk to są takie dwie postacie mocno z Trójmiastem związane. A Danuta generalnie gdzie mieszkała, gdzie miała swoją rodzinę?
W okolicach Narewki, tak. Tam miała dom rodzinny, tam spędzała dziecięce lata. Jak również właśnie przyjeżdżała do mojej babci i jej babci w okolicach Harasimowicz.
To państwa rodzina, państwa rodzice, państwa bliscy byli bardzo, bardzo mocnymi patriotami polskimi, skoro Danusia otrzymała takie przygotowanie, takie wykształcenie. Skąd to się wzięło?
Tak myślę, dlatego że ja znałam babcię Tymińską i o niej tylko mogę mówić. Także była to osoba bardzo o wysokim patriotyzmie i do końca swoich chwil mogę to o niej z całą pewnością powiedzieć, że właśnie była wielką patriotką. Pomimo, że losy potoczyły się różnie, prawda? Nie chcemy o tym teraz opowiadać.
Macie pamiątki w domu? Macie zdjęcia?
Tak, mamy pamiątki, mamy zdjęcia. No ostatnia pamiątka, najważniejsza.
Wychowywały się po wojnie.
No właśnie, co jest?
No zdjęcia są, mamy akt własności, który powinna również Danusia Siedzikówna w nim uczestniczyć, gdyby został zrealizowany testament. No niestety po wejściu Armii Czerwonej trzeba było rodzinie 48 godzin na to, żeby się wyprowadzić dalej. A poza tym ja chciałbym może bardziej powiedzieć troszeczkę o babci Danusi Siedzikównej, tej babci Tymińskiej. Babcia Tymińska, bo już byłem w Ełku, jak jeszcze żyła. Była sytuacja taka, że ona od dziecka się tułała, ponieważ dziadek jej, w zasadzie ojciec jej męża, był polskim oficerem w armii carskiej na Kaukazie. Polski pułk wojska był na Kaukazie, to byli wygnańcy, zesłańcy za powstanie 1863 roku. I ta tułaczka była bardzo długa, ale udało im się wrócić na ziemię polskie, skąd też zostali przegnani.
To byli ludzie...
To była babcia, druga babcia. Druga babcia, bo mówi się cały czas o Siedziku, nie o Siedziku, no bo tam mieszkali na Leśniczówce, ponieważ córka Tymińskiej, Eugenia, wyszła za Siedzika i stąd była jej córka. Ale korzenie to są od powstania z 1863 roku.
Taka patriotyczna, mocna rodzina.
Powiedziałbym bardzo mocno.
Co w domu jest jeszcze po Danucie Siedzikównie?
Za wyjątkiem paru zdjęć.
Oprócz zdjęć to w zasadzie nic.
No i ostatnio załóżmy, ale to jeszcze trudno mówić, bo dopiero jest tam paręnaście stron przeczytanych i opisanych. Pamiętnik babci Tymińskiej. Od 1890 roku.
Przyjeżdżaliście państwo przez te wszystkie lata do Gdańska, tutaj na cmentarz? Byliście kiedyś?
Tak.
My nawet w styczniu w tym roku byliśmy.
Byliśmy w styczniu w sanatorium w Sopocie właśnie.
To mieliście okazję zobaczyć te miejsca, gdzie...
Te miejsca już znamy. Te miejsca odwiedzaliśmy już poprzednio jakieś naście lat temu.
A jak profesor rozpoczął badania, co sobie pomyśleliście, że profesor znajdzie? Byliście pewni?
Nie, no przecież ja wpisałem, jak powiedzieli, że tam na 90% czy coś, że to jest Inka, to im dopisałem w internecie, bo na forum to napisałem, że poczekamy na wynik badań, będą wyniki badań, będzie wszystko do normalnie. Po 70 latach trudno myśleć o tym, że jeszcze są jakieś szanse znalezienia szczątków doczesnych.
I jakie decyzje w sprawie pogrzebu państwo podjęliście?
Podjęliśmy, że pogrzeb będzie w Gdańsku, także myślimy, że to jakby będzie ukoronowaniem tego, tak jak powiedziała właśnie pani z IPN-u, że Gdańsk kocha Inkę i dlatego przychyliliśmy się do tej prośby, chociaż były i inne zakusy, prawda?
Warszawa miała też ochotę na to, żeby, mówiąc tak oględnie, tam pochować siedzikównę Inkę.
Są pewne warunki, o których nie chcemy w tej chwili mówić. No na tym pogrzebie to już w tej chwili w internecie się zapowiedziało dużo osób i osobiście do mnie, załóżmy, się wpisują, żeby ich powiadomić. Załóżmy i z rodziny, i ze wszystko, także i dalsza, i bliższa rodzina na pewno się również tu zgłosi i będzie uczestniczyła w pogrzebie. Będzie nas dużo już wtedy.
Pamiętacie państwo może jakieś trudne historie, momenty podczas tych wszystkich lat, 10 powojennej Polski, potem już wolnej Polski, związane z historią właśnie, tą trudną, z żołnierzami wyklętymi?
Proszę panią, moja matka była łączniczką AK. Chrzestny był całą wojnę w lesie. No, zakończyło się to akcją Burza dla Chrzestnego, a matka oczywiście mieszkając na Gajówce, ale w Świętokrzyskim, no to można sobie wyobrazić, z czym się spotykała. Zresztą, co tu będziemy mówić? W 66 roku jeszcze matkę, kiedy wyszło, załóżmy dokładnie, że była łączniczką AK, wyrzucono ze stanowiska. Muszę pani powiedzieć, że...
Który to był rok?
66. Ale proszę panią, jeszcze już po 89 roku, kiedy sprzeczałem się z jednym panem politycznym o Danusie Siedzikównę i Łupaszkę, pomimo, że dużo młodszy ode mnie i stanowiskiem i wszystkim, wyrzucił mnie za drzwi.
Po 89 roku?
Tak, po 89 roku.
Mówiąc?
To byli terroryści i bandyci. Człowiek, historyk z tytułem doktora. To ja sobie tak mocno nie daję w kaszę dmuchać, pomimo, że dużo jest zakusów i wszystkiego, ale nie dajemy się.
Ten dzień, kiedy będzie Danuta Siedzikówna chowana w Gdańsku, to będzie zamknięcie już pewną klamrą pewnego rozdziału dla państwa.
No ta historia się w końcu zakończy, bo wie pani, nie można tyle trwać w niewiedzy. Powiem, że mnie troszeczkę, załóżmy, boli to, że staję nad pustym grobem. To dla mnie jest w moich wierzeniach nie do przyjęcia po prostu. Chciałbym, żeby już ten grób był pełny, żeby to już się skończyło. Będzie to pogrzeb państwowy, ale oczywiście będzie msza święta również.
Szczątki Inki i Zagończyka ekshumowano 2 lata temu na cmentarzu przy ulicy Giełguda w Gdańsku. Zostali zabici w tym samym dniu, 28 sierpnia 1946 roku, w więzieniu na Kurkowej. Tę historię przypominają państwu profesor Krzysztof Szwagrzyk, szef ekipy poszukującej wtedy śladów pochówków, dziś wiceprezes IPN, Waldemar Kowalski, major w stanie spoczynku, były naczelnik aresztu śledczego w Gdańsku i pracownicy działu edukacji i archiwum Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej.
W zasadzie każdego dnia dochodziło do nowych ustaleń, a nawet czasem w ciągu jednej godziny mieliśmy nowe odkrycia. Dziś myślę, że najlepiej powiedzieć o tej liczbie, podsumowując ją, możemy jednoznacznie określić, że natrafiliśmy na szczątki 15 osób. Z tych 15, jak podejrzewamy, 2 należą do osób pochowanych tutaj znacznie wcześniej, czyli przed II wojną światową. Pozostałe 13 szczątków to są szczątki więźniów okresu stalinowskiego. Podjętych zostało 6 szczątków. Były to te szczątki, które mogliśmy podjąć w całości. Te pozostałe, które odkryliśmy, które ujawniliśmy, nie mogły zostać podjęte, bowiem one w części mogły być przez nas odsłonięte, a pozostała część tych odnalezionych szczątków znajduje się gdzieś pod współczesnymi nagrobkami albo na przykład gdzieś pod drzewem, bądź wchodzi tak jak tutaj pod ten nasyp. Z tego powodu ujawniliśmy je, zbadaliśmy je, udokumentowaliśmy je, ale nie mogliśmy ich podjąć. W tamtym jednym miejscu ujawniliśmy szczątki czterech osób. Z tych czterech osób była to jedna bardzo młoda kobieta i trzech mężczyzn. W dwóch przypadkach mieliśmy u tej kobiety i u jednego mężczyzny ślady po strzałach w głowę. Cieszę się, że udało się doprowadzić do tego, że już od teraz nie będzie wątpliwości, które to jest pole, gdzie to jest. Teraz będzie można powiedzieć wprost. Trzeba przyjść na cmentarz przy Giełguda, dojść do kwatery numer 14, stanąć w centralnym punkcie. Najlepiej mając przed sobą pomnik, który jest tutaj ustawiony i wtedy po prawej, po lewej stronie mamy cały ten obszar więziennych pochówków.
Inka była jedyną kobietą straconą wśród 83 osób w ogóle w gdańskim więzieniu. Do tego
Młodą kobietą.
Tak młodą i poza tym przez rozstrzelanie.
Środa 28 sierpnia 1946 roku, gdy Danka Siedzikówna Inka, łączniczka AK, weszła do pawilonu egzekucyjnego gdańskiego więzienia przy Kurkowej, był piękny letni poranek. Za 6 dni Inka miała skończyć 18 lat. O czym myśli młoda dziewczyna przed śmiercią? Trudno się uwolnić od takich wyobrażeń. Kiedy ma się niespełna 18 lat, chyba nie myśli się o wieczności. Dziś los Siedzikówny Inki wzrusza i przeraża ponownie.
Waldemar Kowalski, major służby więziennej w stanie spoczynku, były zastępca dyrektora aresztu śledczego w Gdańsku, obecnie pracownik Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Widział pan te kości, widział pan te czaszki, widział pan te szkielety?
Widziałem. Widziałem je. Oczywiście jak tylko odsłonięte były te półtrumny i dwie obok siebie, no to od razu zresztą mi się takie sugestie pojawiły i nie tylko pewnie mi, że może właśnie w nich są te dwie osoby.
Marzena Kruk, naczelnik Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Narada co do kary śmierci Inki trwała 30 minut. 30 minut, żeby zdecydować o czyimś życiu, o życiu dziewczyny, która nie ma lat 18, to nawet w ówczesnym prawie było przestępstwo. Ona nie powinna była być w tym trybie sądzona.
Są dwie relacje mówiące o tym, jak przebiegała egzekucja. Jedną z nich złożył Alojzy Nowicki, ówczesny zastępca naczelnika. Drugą, nieżyjący już ksiądz Marian Prusak. Te relacje są zbieżne co do przebiegu. Nie ma tam wielkich różnic, tak bym powiedział, a wręcz nawet się uzupełniają. No wiemy, że był to pluton nietypowy, bo złożony z większej ilości osób niż tradycyjnie z dwóch, trzech osób. Tutaj mieliśmy do czynienia z 10 osobami. I w oparciu o te relacje, oczywiście wiemy też o tym okrzyku, niech żyje Polska, tu jeszcze dodatkowo jedna z tych osób przeze mnie wspomnianych mówi, że Inka przed dobiciem krzyknęła, niech żyje Łupaszko. Te relacje są, wiemy jak ta egzekucja przebiegała i wiemy, że Inka była dobita. Zagończyk prawdopodobnie, tutaj jest pewna rozbieżność akurat. Zagończyk najprawdopodobniej był ciężko ranny, ale niewykluczone, że też na wszelki wypadek dobity, bo takie rzeczy stosowano. A Inka była ranna, ale żyła po salwie plutonu i była dobijana żywa jeszcze. Możemy przypuszczać, że w pobliżu jest jeszcze jedna ofiara systemu politycznego. Jest to niemiecki chłopak Heinz Baumann, którego to rozstrzelanie swoją bardzo dociekliwą pracą i bardzo potężnym elaboratem na ten temat, znany wszystkim profesor Rzępliński, uznał, że był ofiarą zbrodni ubecko-prokuratorsko-sądowej. Heinz Baumann został stracony 9 sierpnia, więc niedużo wcześniej niż Inka i Zagończyk, przypomnę 28 sierpnia, także no, możemy przypuszczać, że gdzieś w pobliżu i jego zwłoki się tu znajdują.
Jakie uczucia panem targają, jak pan widzi takie dowody na to, co się tutaj wydarzyło?
To trudno jest określić, bo nawet są tu słowa, które mogą być uznane za nie na miejscu, bo trudno mówić tu o satysfakcji, jeżeli znajduje się szczątki. Ale w pewnym sensie jednak tak jest. Jest satysfakcja z tego, myślę przede wszystkim, że sprawiedliwość ma szansę zatriumfować. I to jest chyba najważniejsze, że chciano wymazać kogoś z pamięci, aby nigdy ich nie było, aby nigdy ich nie znaleziono, a jednak są badania, które dają duże prawdopodobieństwo tego, że całe zakłamanie komunistyczne tamtego okresu gdzieś tam legło w gruzach. Mało tego, na tym samym cmentarzu, jak spojrzymy na to, co tu kiedyś było, troszkę dalej, bliżej w kierunku ulicy 3 Maja, jeszcze nie tak dawno, w połowie lat 90. było sporo grobów, kwater lepszych tak zwanych, przeznaczonych dla funkcjonariuszy UB, dla milicjantów, którzy służyli w tych służbach, którzy albo zmarli, albo zginęli, byli chowani z honorami, tam się odbywały uroczystości, a w ich cieniu gdzieś tam dalej, kilkaset metrów dalej, leżały ich, tak naprawdę ich ofiary, o których nikt nie miał pamiętać. I sprawiedliwość zupełnie przewróciła wszystko do góry nogami, dlatego że dzisiaj już nie mamy tych kwater ubeckich tam. Zostały pojedyncze groby milicjantów, a jest szansa na to, że znajdą swój godny pochówek i godny nagrobek osoby, no, o których mieliśmy nic nie wiedzieć, że zostały tu pochowane.
Agata Tannhäuser, Zakład Medycyny Sądowej we Wrocławiu.
Na czym polega rola państwa tutaj przy tego typu ekshumacjach?
Przede wszystkim ja pracuję wraz z kolegą, ja jestem antropologiem sądowym, pracuję z kolegą medykiem sądowym, doktorem Łukaszem Szloszkowskim, też z Zakładu Medycyny Sądowej w Wrocławiu. Nasza rola polega na opisie antropologiczno-sądowo-medycznym szczątków odnalezionych. To jest, jeżeli nie możemy podejmować szczątków, jest to opis in situ w jamie grobowej, czyli ułożenia w jamie grobowej. Jeżeli podejmujemy szczątki, sporządzamy protokół, protokół z oględzin sądowo-lekarskich plus dokumentacja fotograficzna. Moja rola to jest ustalenie tak naprawdę wieku, płci, wysokości ciała i opis cech indywidualnych, czyli opis tak naprawdę morfologiczny, a kolegi medyka sądowy opis obrażeń, które występują. I to niejako jest kompleksowa cała opinia nasza. Mamy tutaj sprzęt, te oględziny są przeprowadzane na miejscu, dokumentacja fotograficzna i później takie szczątki są chowane do trumienek. I na tym się kończy nasza rola, tutaj na miejscu. No bo później wiadomo jest opracowywanie tych wszystkich danych.
Czyli już po kilku godzinach jesteście w stanie stwierdzić, co znaleźliście?
Tak, bez identyfikacji indywidualnej oczywiście.
A ile
tak?
czasu trwa taka identyfikacja indywidualna potem?
To wszystko zależy tak naprawdę, raz, czy mamy materiał porównawczy od rodzin, a dwa, w jakim stanie są szczątki, bo jeżeli szczątki są w dobrym stanie, to ten materiał DNA jest łatwiej wyizolować. Jeżeli są bardzo zniszczone, no to wtedy ta izolacja jest dłuższa, bo trzeba ją kilkakrotnie powtarzać.
A rodziny żyją, tych osób tutaj poszukiwanych?
Szukamy ich. Szukamy, no bo wiadomo, że jeżeli nie będzie rodzin, no to nie mamy materiału porównawczego, no i tutaj tej identyfikacji indywidualnej nie uda się przeprowadzić. Więc, ale liczymy na to, że ten materiał uda się pozyskać.
Ostatnią misją 18-letniej Inki była podróż do Malborka, Gdańska i Olsztyna, opowiada Marzena Kruk z gdańskiego IPN-u, współautorka broszury o Siedzikównie. Podróż tę zlecił porucznik Leszek, zastępca Żelaznego. Sam Żelazny już wtedy nie żył, o czym zresztą jego podkomendni wtedy jeszcze nie wiedzieli. Sanitariuszka Inka miała zdobyć lekarstwa potrzebne oddziałowi i dowiedzieć się, dlaczego Żelazny tak długo nie wraca. Wyruszyła 13 lipca ze wsi Zwierzyniec. Pierwszym celem podróży był Malbork. Tam dowiedziała się, że Żelazny prawdopodobnie zginął pod Sztumem. Z Malborka udała się do Olsztyna. Potem pojechała do Wrzeszcza, mówi Marzena Kruk.
takiej sytuacji Danka wraca do Gdańska. Mimo, że ma tutaj rodzinę w Gdańsku,
jej wuj,
to jest lipiec. To jest, ona wyjechała ze Zwierzyńca 13 lipca. Tę podróż odbyła, no to trochę inaczej niż u nas teraz. Natomiast z 19 na 20 lipca, tak, jest z powrotem w Gdańsku u sióstr Mikołajewskich. To już jest ta bardziej znana część, kiedy one się spotykają, całą noc rozmawiają, śpiewają. To wszystko, co było też w spektaklu pokazane. Nad ranem zostaje aresztowana. To wcześniej, kilka dni wcześniej został aresztowany Feliks Selmanowicz Zagończyk. Ich sprawy są prowadzone oddzielnie, natomiast są ze sobą ściśle powiązane. Tryb doraźny, błyskawiczne śledztwo, to wszystko jest związane z dużą operacją, którą przygotowuje gdańskie WBP, a związane jest to wszystko z pozyskaną wkrótce, krótko przed, do współpracy Reginą Żylińską-Mordas, która, no nie znamy do tej pory pobudek, jakimi się kierowała, przechodząc na stronę wroga, przechodząc na stronę UB. Natomiast wiemy i to nie podlega dyskusji, że przeszła całą sobą. Przekazała całą wiedzę, którą posiadała. Zaangażowała się czynnie w wytropienie oddziałów, w szukanie ludzi, szukanie na nich materiałów kompromitujących, znaczy takich, które pomogłyby po prostu UB zalegalizować i tak już z góry przewidziane działania. Obawiając się, że nawet będąc w areszcie, zwłaszcza Zagończyka, myślę tutaj, obawiając się, że spróbuje przekazać informacje na temat zdrady Reginy UB, widząc też, że zarówno z Inki, jak i z Zagończyka niczego więcej, mówiąc brzydko, nie wycisną, decydują się na błyskawiczną egzekucję. Rozstrzelani zostają razem 28 sierpnia 1946 roku. Proces jest krótki, jednodniowy. Natomiast wyrok zapada, oczywiście sprawa łaski Bierut nie korzysta, kara zostaje wykonana.
Dlaczego tak późno znajdujemy te dowody? Dlaczego tak późno odkopujemy te szkielety, te osoby? Dlaczego tak późno możecie prowadzić te prace?
A do 1989 roku jednak w ogóle coś takiego nie byłoby możliwe. To jest pierwsze. Inny system mieliśmy. Po transformacji musiał minąć pewien okres na to, aby zaszły okoliczności temu sprzyjające. Te okoliczności też nie było od razu przyjazne. Musimy pamiętać, że w tym czasie jeszcze żyło masa ludzi, którzy nie chcieli, aby te sprawy były poruszane, żeby były drążone, obciążały wielu z nich. No, w tej chwili wielu z nich już wymarło, wielu jest, jeżeli jeszcze żyje, to jest w podeszłym wieku i może inaczej też do tego podchodzi, ale...
No bo ciśnie się na usta pytanie, co z oprawcami tych ludzi, co z tymi, którzy wydawali na nich wyroki?
Nic im się nie stało. Dożyli spokojnie starości, przeszli na emeryturę. Prokuratura Instytutu Pamięci Narodowej prowadziła śledztwa. Niestety nie zakończyły się one powodzeniem. Te osoby nawet symbolicznie nie zostały skazane na kary za przestępstwa, których się dopuszczały. Składowi sędziowskiemu przewodniczył major Adam Gajewski, jeżeli chodzi o proces Inki. W ławie zasiadali kapitan Kazimierz Władysław Nizionarski, jako ławnik kapral Wacław Machola, prokurator Wacław Krzyżanowski.
Ja rozumiem, że te osoby spokojnie dożyły starości, nic im się nie stało, nie odpowiadały przed sądem za to, co zrobiły.
Nie odpowiadały. Jeżeli chodzi o pana prokuratora Krzyżanowskiego, to zdaje się, toczyło się śledztwo, no ale tutaj już więcej panowie prokuratorzy, będzie pan naczelnik, to może będzie pani mogła zapytać, ale z tego, co wiem, to aktu oskarżenia nie udało się sformułować. W dużej mierze dlatego, że dokumenty, które mogłyby być pomocne, zostały zniszczone i to nie zostały zniszczone w głębokim PRL-u, one zostały zniszczone na przełomie roku 89 i 90.
Nie chciałbym, żeby to zabrzmiała teoria spiskowa, ale były siły przeciwne temu, żeby takie poszukiwania były prowadzone. Bo nawet jeżeli się potwierdzi, że mamy tutaj Siedzikównę, że mamy Zagończyka, że mamy Heinza Baumana, to jest jeszcze 7 innych osób, których ciała jest szansa, że możemy tu znaleźć ofiar systemu. Ja mówię tylko o straconych, nie mówię o zmarłych, bo wśród pochowanych tutaj są również dziesiątki, ponad setka, może 150 albo i więcej nawet osób zmarłych w więzieniu, wśród których też są ofiary systemu politycznego. Zmarli na skutek chorób, złych warunków bytowych, zakatowani w śledztwie. Taka grupa też się tu znajduje. No, przede wszystkim wiadomo, że badania są ukierunkowane w tej chwili na tych straconych. Ale no, jeżeli nawet nie w tym roku, to myślę, że przyjdzie czas, może w przyszłym roku, że będzie to kontynuowane, ale i oby tak było, bo wydaje mi się, że powinien ten teren zostać przebadany do końca.
Instytut Pamięci Narodowej od kilku lat realizuje ogólnopolski program badawczy Poszukiwanie nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Jest jeden zespół badawczy składający się ze specjalistów z różnych miast. Ja jestem akurat z Wrocławia, medycy są z Wrocławia, ale są osoby z Warszawy, są osoby także ze Szczecina, a więc tu kompetencja, nie miejsce zamieszkania decyduje o tym, kto jest w zespole. Jesteśmy teraz w Gdańsku i jutro będziemy w innym miejscu, za miesiąc będziemy jeszcze w innym miejscu. Te działania prowadzimy na terenie wszystkich województw w naszym kraju, wszędzie tam, gdzie były siedziby Urzędu Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, więzienia, obozy. Mieliśmy do czynienia z takimi tajemnymi pochówkami i dzisiaj w ramach tego projektu staramy się odnajdywać takie miejsca, które kryją sobie szczątki ofiar komunizmu, a które przez cały system komunistyczny były bardzo strzeżone, pilnowane. Dzisiaj staramy się te tajemnice złamać i ujawnić te miejsca. Dlatego jesteśmy w Gdańsku.
Co gdańszczanom, co Polakom, co historykom, co naukowcom daje to odkrycie?
Świadomość tego, że udało się na naszych oczach odnaleźć kolejne miejsce, gdzie w latach 40., 50. grzebano w sposób tajny, skryty szczątki ofiar komunizmu i kolejni ludzie, których skazano na wymazanie z naszej pamięci i zamazywano ślady po nich samych, oni na naszych oczach powracają, a nam dane jest uczestniczyć w tym procesie przywracania ich naszej świadomości. Sądzę, że szczególne znaczenie ma to dla rodzin, które przez tak wiele lat oczekiwały takiej podstawowej informacji, jak ta, gdzie pochowano ich najbliższych, pogrzebano, pochowano, ukryto. Myślę, że to ostatnie słowo jest właściwsze. Ale ono ma także ogromne znaczenie dla mieszkańców Trójmiasta, bowiem odtąd już nie będzie można mówić, że miejsca takie pochówku znajdują się na terenie całego Gdańska. Dziś będziemy mogli powiedzieć, że w sposób niesymboliczny, ale rzeczywisty to pole z lat 40. znajduje się z całą pewnością na kwaterze numer 14 cmentarza garnizonowego przy ulicy Giełguda w Gdańsku.